Czas wzrastania, audycja z młodzieżą, o młodzieży i dla młodzieży, tak jak te rekolekcje właśnie tutaj, Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych z Rumi, gdzie posługują Salezjanie. Rekolekcje nam głosi ksiądz Michał Meyer. Mamy diakonię Don Bosco z księdzem, klerykiem Wiktorem Ławnickim, który też jest salezjaninem. W naszej diakonii dzisiaj mamy Anię, Olę, Adę, Wiktora oraz Michała. Przybyli jeszcze tutaj Andrea oraz Piotr. Mamy nadzieję, że dotrze do nas ksiądz Grzegorz Siwak z Trzcińca wraz być może z wychowankami. Pamiętamy taką szkolną ławkę, gdzie tam ksiądz Antoni Balcerzak prowadził rozmowy, można powiedzieć, z takimi bożymi agentami, którzy w życiu narozrabiali, ale to światło Bożego Słowa, natchnienia gdzieś na ich drodze dzięki Salezjanom zaistniało i rozpoczęli drogę, takiej odnowy, drogę poprawy swojego życia. Dzisiaj są tu w Rumi, może do nas przybędą. Skoro to rekolekcje, potrzebujemy Ducha Świętego. Prosimy, niech stąpi na nas, niech nas oświeca, niech oświeca też tych, którzy są przed radioodbiornikami w różnych naszych zajęciach, sprawach, kto w podróży, niech bezpiecznie, kto spokojnie chce wysłuchać tych rekolekcji, niech też otrzyma ducha pokoju, ducha takiego pojednania, wrażliwości na Słowo Boże. Jeżeli nas słuchają, a na pewno babcie, dziadkowie, to też ducha takiej otwartości, by to słowo można potem było spokojnie przekazać wnukom, rodzicom, swoim dzieciom, bo przecież do każdego z nas na swój sposób mówi Pan Bóg. Radio Maryja, czas wzrastania. Może ktoś na słuchawkach teraz słucha i Pan Bóg sprawia tę przestrzeń spotkania z Nim. Może ktoś w swoim pokoju, może w samochodzie, a może wiesz o kimś, kto powinien włączyć się, kto może włączyć, kto szuka Pana Boga, kto ma taki poraniony, pokaleczony, zafałszowany obraz Pana Boga. O tym są te rekolekcje. Napisz mu jakąś serdeczną wiadomość z serduszkami, ze złożonymi rączkami, z aniołkiem, by włączył Radio Maryja i wszedł w naszą przestrzeń poszukiwania obrazu Boga. Oddajemy głos naszemu rekolekcjoniście. O Ducha Świętego prosiliśmy dla księdza Michała Meyera. Niech Duch Święty prowadzi do głoszenia nas, do słuchania.
Tak, drodzy, dzisiaj powiedzieliśmy sobie po południu o tym, że jeżeli poznamy prawdziwy obraz Boga, Boga takiego, jaki jest, jaki możemy go poznać, to nie sposób, żeby go nie pokochać. I jestem naprawdę o tym przekonany, że to jest dla nas główna przeszkoda. Dzisiaj bardzo wielu ludzi naprawdę o Jezusie wie tylko tyle, że miał długie włosy i nosił sandały. Nic więcej, nie? Mają plus jeszcze kilka jakichś obiegowych z internetu opinii. Kiedyś byłem w Berlinie, było mi dane parę już dobrych lat temu być tam na kursie na języku i spotkałem tam grupę młodzieży z Hiszpanii. Takich 20-latków, którzy mieli wszyscy piękne chrześcijańskie imiona. Javier, Jesus, tak? Luka, różne takie, same takie biblijne i chrześcijańskie. Natomiast ta młodzież hiszpańska wtedy nie miała żadnej katechezy. I jeden z tych chłopaków, Javier, taki 20-latek, jak usłyszał, że jestem księdzem, to mówi: super, w ogóle zawsze mnie interesowała filozofia, teologia, pogadamy. I chodziłem z nim po prostu po parku, 2 godziny, po angielsku rozmawiałem i mówiłem mu Ewangelię. I mówię do niego na przykład: wiesz, kiedyś Jezus spłynął z uczniami po jeziorze na łodzi, była burza. Wiesz, o co chodzi? On mówi: nie, nie, ciekawe, mów mi więcej. Mówię: no dobra, tłumaczę mu, nie? Później mówię: wiesz, był taki spór Jezusa z faryzeuszami. Wiesz, kto to byli faryzeusze? On mówi: nie, pierwszy słyszę, ale dawaj, ciekawe, opowiadaj mi, nie? I ja po prostu robiłem wielkie oczy, że ten człowiek, Europejczyk, współczesny, nie wiedział nic o Jezusie. Tylko tyle, że miał długie włosy, chodził w sandałach po Palestynie 2000 lat temu. I zobacz, że myślę, że dzisiaj naprawdę jest mnóstwo ludzi takich, którzy nie kochają Boga i nie wierzą w Niego, bo tak naprawdę nic nie słyszeli. Mają jakiś taki medialny obraz, że Kościół zły, księża źli, Jezus nie wiadomo co i jak i gdzie. I jak ten człowiek ma pokochać Boga? I to jest, myślę, że dla nas dzisiaj wielkie wyzwanie, żebyśmy właśnie przedstawili człowiekowi Boga żywego, a on wtedy tego Boga pokocha, nie? Bo to jest normalne. Kiedy spotykasz taką miłość, to na pewno się przed nią otworzysz też. Na wieczór chcieliśmy zaproponować, ponieważ tak ten Bóg Ojciec, o którym dzisiaj po południu mówiłem, wiąże nam się z tym ziemskim Ojcem i chcielibyśmy zaproponować właśnie taki temat tego wieczornego rozważania. Figura Ojca. Jakie ma dzisiaj znaczenie dla młodego człowieka? I to jest rzecz na pewno ogromnie ważna. W ogóle Ojciec. I trochę się obawiam, żebym nie mówił samych negatywów, ponieważ jesteśmy na pewno w czasie takiego wielkiego kryzysu w ogóle ojcostwa. Przeczytałem już wiele lat temu w książce ojca Meissnera taki tekst z filozofa Abrahama Joshua Heschela. Heschel, Abraham Heschel. Może słyszeliście o nim? Taki mędrzec dwudziestowieczny, Żyd. I powiedział coś takiego. W tradycyjnym społeczeństwie, jak spotkałeś człowieka na ulicy, mówisz do niego: kto jesteś? I on ci mówi tak: jestem Michał, syn Henryka, syn Leona, syn Antoniego, syn Józefa, syn jakiegoś jeszcze. Nie? I całą ci wymieniał serię pokoleń i to określa, kim ty jesteś. I ty wiesz, kim jesteś, tak? Bo jesteś synem tego, wnukiem tego, prawnukiem tamtego. Mówi dzisiaj, on to pisze w XX wieku, w Nowym Jorku, jak zapytasz przypadkowego człowieka, kim ty jesteś, to on nie zna swojego ojca. Zna matkę, oczywiście, ale ojca przypadkowy przechodzień w wielkim mieście, dowolnej metropolii, nie zna, tak? Bo odszedł, jak był dzieckiem. I mówi: zobacz, jacy ludzie współcześni są wykorzenieni, bez tożsamości, nie wiedzą po prostu, kim są. I taki człowiek jest właśnie pozbawiony tożsamości, bardzo łatwy do manipulowania. Możesz mu wmówić cokolwiek, możesz go wysłać gdziekolwiek, nakarmić go czymkolwiek i on to przyjmie, bo on nie ma korzenia. I to jest, myślę, zobaczcie, taka wielka choroba dzisiejszego czasu właśnie z powodu braku ojca. Nie, że w tradycyjnym społeczeństwie, tu jesteśmy na Kaszubach, tu jest jeszcze troszkę tradycyjnego społeczeństwa, rzeczywiście, i takiego też tradycyjnego religijnie, zakorzenionego. Są takie miejsca w Polsce, oczywiście, gdzie jest ten silny korzeń tradycji, rodziny, ale są przecież duże miasta, które pęcznieją, gdzie są ludzie zupełnie poodrywani, albo po II wojnie też jest bardzo dużo takich miejsc, gdzie są poprzesiedlani ludzie, nie, z różnych stron, i to powoduje, że ludzie nie mają korzenia, a dzisiaj dodatkowo robi się z tego w ogóle wielką zaletę, tak, że w tym nowoczesnym świecie ty nie powinieneś mieć żadnego zakorzenienia, nie powinieneś mieć punktu odniesienia, powinieneś być takim, wiesz, objeżdżyć światem, wędrowcem, i to wiąże się na pewno z postacią ojca, nie? On ci daje tożsamość. I to jest rzecz ogromnie ważna, żeby mieć właśnie to poczucie tożsamości, którą dostajesz od ojca. Oczywiście, że jeżeli dzisiejszy człowiek bardzo często nie ma tego ojca, to zawsze jest nadzieja w tym, że możesz się odnieść do Boga. O tym też wspominałem dzisiaj po południu, że Ojciec Niebieski daje ci tożsamość, że ty nie jesteś znikąd, nie jesteś niczyj, tak jak księdzu Bosko powiedział pierwszy jego wychowanek, tak? Jestem niczyj, jestem człowiekiem znikąd, tak? To nie jesteśmy znikąd, mamy Ojca w niebie. Czasami spotykam takie osoby, które były bardzo mocno poranione, mam na myśli też szczególnie taką osobę, która gdzieś tam była z wielodzietnej rodziny takiej, gdzie ojciec był rzeczywiście, no, wstydzili się go na wsi, prowadzili go nieraz pijanego, ta rana była ogromna, nie? Tego braku ojca, i zawsze mówiłem tej dziewczynie: dziecko, zobacz, ty nie jesteś tylko określona przez tę twoją rodzinę, tylko ty masz ojca w niebie. To jest twoja tożsamość i to jest dla ciebie nadzieja wielka, że jesteś kimś ważnym. Tak, nie jesteś kimś, kto musi się wstydzić całe życie, że jestem z takiego domu, z takiej rodziny. Nie? Ale to jest na pewno rzecz dzisiaj ogromnie dotkliwa, tak, dla bardzo wielu ludzi, że ten ojciec jest w jakiś sposób taką figurą albo nieobecną, albo jest jakaś głęboka rana, nie, na tym tle. I tutaj można by podawać takich podobnych sytuacji czy dowodów dosyć sporo. Teraz też jestem na etapie czytania książki i reklamowania wszędzie. Opcja Benedykta, chyba ze 3 lata temu wyszła taka bardzo ciekawa, takiego amerykańskiego dziennikarza, który też przytacza ciekawą historię. Mówi, że na ganku spotkały się dwie takie panie, 70 lat, i sobie tam rozmawiają w Ameryce współcześnie. Gadu gadu, herbatka, ploteczki, i mówią tak: zobacz, w tym roku minionym uczestniczyłyśmy, towarzyszyłyśmy tak przy narodzinach 6 dzieci. W naszym środowisku znajomych kobiet 6 kobiet urodziło dzieci. I mówi: zobacz, żadna z nich nie jest w stałym związku. I pytanie w takim razie, po pierwsze, jak one się odważają w ogóle na takie szaleństwo, żeby rodzić dzieci, nie mając ojca zapewnionego na stałe, tak? To jest jedno pytanie. A drugie, co się stało z tymi mężczyznami? Gdzie oni wszyscy są w ogóle? Gdzie jest wycięte całe pokolenie mężczyzn, którzy nie biorą odpowiedzialności za kobiety, za dzieci, nie? I to jest znowu bardzo taki obraz negatywny, nie? Ale on jest prawdziwy, że weź się rozejrzyj tutaj po katolickiej Polsce. Ile masz takich znajomych w swoim otoczeniu, gdzie w ostatnim roku urodziły się dzieci poza małżeństwem w ogóle. I kobiety nie mają żadnej pewności, że te dzieci będą miały ojców za 5 lat, albo za 3 lata, albo za 10. I zobacz, ile takich jest sytuacji, i zobacz, co się dzieje. Następne pokolenie rośnie bez ojców, i za chwilę będzie to, co powiedział ten Heschel 40 lat temu, że zapytasz dziecko w Gdańsku na ulicy, człowieka, nie? Kto jest twoim ojcem? Nie wiem, nie znam. Podobno słyszałem, że fajny gość był. Także to jest, zobaczcie, coś, co niesamowicie mocno nas dzisiaj dotyka, nie? Całe nasze społeczeństwo, całe pokolenie. I wiecie, co jest też ciekawe, że co mi daje nadzieję osobiście, że nie jesteśmy tym za bardzo zaskoczeni, ani Pan Bóg nie jest tą sytuacją zaskoczony, bo już Marta Rubin W XX wieku taka słynna mistyczka francuska, być może ją ktoś poznaliście, może na katechezie było, o takiej kobiecie, która żyła długie lata sparaliżowana na łóżku, miała stygmaty, przeżywała mękę pańską, przewinęło się przez jej pokoik, 100 tysięcy ludzi bodajże, ogromny miała wpływ duchowy na Francję w XX wieku i ona powiedziała coś takiego niesamowitego, że wiek XXI będzie czasem ogromnego kryzysu ojcostwa i że szczególnie będziemy potrzebowali świętego Józefa jako patrona. I w zeszłym roku, tak, który był poświęcony świętemu Józefowi, to jakoby te słowa do mnie dotarły, ale wiecie, jako ogromna nadzieja, że Bóg ma nad tym kontrolę. Że to nie jest tak, że wiecie, Pan Bóg patrzy załamany, po prostu ręce, nie, mówi, co się dzieje, zróbmy potop, nie wiem. On wiedział, że tak będzie, że święci dostawali już światła, że tak się stanie. Czyli, że musi być jakaś droga wyjścia z tego, że Pan Bóg ma na to jeszcze dalej jakiś plan, że żebyśmy się nie pogrążyli w takim, wiecie, tylko negatywizmie, bo jest pod tym względem źle i dużo ludzi jest teraz zagubionych, zakręconych, młodych z tego właśnie powodu, ale nad tym wszystkim jest jeszcze Pan Bóg i jestem naprawdę ciekaw, z wypiekami na twarzy, czekam, co Pan Bóg na to zrobi w tym XXI wieku, nie? Jak to się potoczy dalej? Jak będzie odzyskana znowu ta postać ojca? No, bo to nie może tak trwać dłużej. To jest niemożliwe, żeby poszło dalej. Kolejne pokolenia zupełnie pozbawione wzoru ojca, nie? Tej figury ojca. I dlatego oczywiście to jest ważny temat, wydaje mi się bardzo ważny i musimy go uratować, tak? Tak jak możemy teraz w naszym pokoleniu.
Figura ojca, jakie dziś ma znaczenie dla młodego człowieka, ksiądz Michał Meyer. No i będziemy się starać odpowiadać na te wezwania, no bo przecież Pan Bóg, który uczynił człowieka podobnego sobie, uczynił go jako mężczyznę i kobietę, wciąż nieustannie stwarza ich zdolnych do macierzyństwa i zdolnych do ojcostwa. Zagubienie tego obrazu Pana Boga jako ojca, też jako tego, który się opiekuje niczym matka, bo gdyby nawet matka zapomniała o swoim dziecku, Bóg zapewnia, że on nie zapomni. Spoglądam chyba z taką nadzieją. Coraz więcej mężczyzn organizuje się w różnego rodzaju wspólnoty takiego modlitewnego, ale też pełnego akcji działania, by przypomnieć, że my jesteśmy mężczyznami, że my jesteśmy facetami. Wiemy, kim my jesteśmy, jaka jest nasza tradycja, na czym polega siła naszej ojcowizny, spuścizny, tradycji, pamięci, tożsamości i jednocześnie chcemy wziąć to życie nasze i życie naszej ojczyzny i tych bliskich w nasze ręce. Ilu Samarytan teraz pracuje, by pomagać na granicy, by pomagać w Polsce no, porzuconym, wygnanym przez Federację Rosyjską z Ukrainy kobietom, dzieciom. I okazuje się, że jest chyba ta nadzieja przy całym tym obrazie, który został tutaj nam narysowany, rzeczywiście bardzo smutny, chociaż realny. Gdzie ksiądz odnajduje nadzieję? W czym jeszcze?
Na pewno to ten temat ruchów, które powstają i które są odpowiedzią na ten brak ruchów formacyjnych dla mężczyzn, jest bardzo ciekawy. I to jest takie zjawisko oddolne, którego nikt nie planuje, a ono samo zaistniało. Parę lat temu uczestniczyłem w takiej konferencji bardzo ciekawej o ewangelizacji. Tam pamiętam, że biskup Ryś miał takie główne wystąpienia. To było w Warszawie. I to było zatytułowane Obudzić Olbrzyma. Chodziło o parafię. Tak? Co tu zrobić, żeby te parafie ożywić? I pamiętam taki moment, że tam po południu były prace w grupach, zaproponowali tam trzy różne grupy, trzy jakieś sale i ktoś w ostatniej chwili rzutem na taśmę mówi, ale nie ma tutaj żadnej grupy o formacji mężczyzn. Więc tak ad hoc, szybciutko gdzieś tam powiedzieli, no to idźcie tam. I okazało się, że do tej grupy, która była na temat formacji mężczyzn, poszło najwięcej ludzi i w ogóle się nie mieścili w tej sali i to było w ogóle najciekawsze z tych spotkań, takich roboczych, jakichś grupach. I żeśmy potem o tym rozmawiali, że to jest naprawdę znak czasu, że ludzie sami wewnątrz mają taką potrzebę, żeby organizować się, mężczyźni, że widzą to, że jakby Kościół bardzo często w tym swoim takim przekazie jest skierowany do kobiet w dużym stopniu. Jest tak bardzo emocjonalnie, jest tak słodko, jest tak miło, tak ciepło i tak rodzinnie albo do dzieci, tak? A że mężczyźni potrzebują też takiego momentu, że są sami ze sobą, bez żadnych kobiet i to są bardzo ciekawe spotkania. Kiedyś parę razy miałem okazję w czymś takim uczestniczyć, to naprawdę jest bardzo interesujące i widać, że jest potrzeba tego. I też podobało mi się niesamowicie wtedy, jak słuchałem tych wystąpień, że ludzie, sami mężczyźni wychodzili, mówili o tym, że jest taka potrzeba. Tak wychodzi chłop taki 50 lat w skórze, który gdzieś tam jeździ tirami i mówi, no tu mieliśmy problem i mówi, zebraliśmy się razem i mówimy tak, będziemy się modlić, ale jak tu się modlić, mówi, na językach nie, na różańcu nie, to modlimy się na brewiarzu. Dosłownie, tak. I tam konkretnie. I tam zebraliśmy się chłopy i się modlimy na brewiarzu. I bardzo mi się to podobało, że to wszystko był taki ruch właśnie oddolny, wewnętrzna potrzeba. I myślę, że to trzeba bardzo jakby docenić i zauważyć. Mężczyźni mają taką potrzebę, na pewno, żeby z innymi się spotkać razem, się modlić i dawać sobie przykład.
Salezjanie od wieków pracują z młodzieżą. Oratoria salezjańskie gromadzą zarówno dziewczęta, jak i chłopców. Rola salezjanów, jeżeli chodzi o budowanie tej męskości, prowadzenie młodych mężczyzn do chłopaków, do ojcostwa, zaopiekowanie się kobietą, wierność, odpowiedzialność, zbudowanie domu, też takiego męskiego i ciepłego, pełnego opieki dla żony, dla dzieci.
Kiedyś ksiądz Bosco został nazwany przez Jana Pawła II ojcem i nauczycielem młodzieży. Piękny tytuł, prawda? Ojciec młodzieży. To jest w ogóle coś niesamowicie pięknego. I powiem, że mnie to też zawsze porusza, kiedy tak myślę sobie, że nie mam być tylko wychowawcą, nie mam być nauczycielką religii, czy w ogóle nauczycielką matematyki dla małych dzieci, tak? Tylko mam być dla młodzieży ojcem. To jest coś bardzo pociągającego i bardzo potrzebnego, właśnie dlatego, że młody człowiek dzisiaj często tego ojca nie ma, więc my jesteśmy wezwani jako zakonnicy, jako salezjanie do bycia ojcami. I tutaj jest to też troszeczkę, powiedziałbym, ryzykowne, bo jednak to słowo to jest wielkie słowo, ojciec. I ojcem nie jest się na chwilę, nie jest się dorywczo, tylko ojcem się jest cały czas. I to oczekiwanie od młodych ludzi, że będę dla nich ojcem, jest dla mnie jakby troszeczkę zbyt wielkie, więc ja unikam tego słowa. Miałem takie momenty, tak, że ktoś właśnie jest taki młody człowiek, czy taka młoda dziewczyna, tak porzucona jakby przez własnego ojca, chciała mnie nazywać ojcem, ale ja się tego obawiałem z tego powodu, że to są zbyt wielkie oczekiwania. Ale na pewno ta rola jest aktualna i to jest prawdziwe, tak, żeby być ojcami. Kiedyś pytałem, wiecie, jednego księdza, który jest dla mnie wielkim autorytetem. Cały czas był, jak byłem młody, cały czas jest dla mnie wielkim autorytetem. I kiedyś go zapytałem, na czym polega ojcostwo duchowe? I wiecie, że on mi nie odpowiedział. Wymigał się. Drugi raz go pytałem, znowu mi się wymigał. Ja wiem, że on jest ojcem duchowym i jest autorytetem dla wielu ludzi, ale ma jakąś trudność, żeby to powiedzieć. Zobaczcie, że to jest to samo, co często my mamy z naszymi ojcami w domu, nie? Że jak rozmawiasz z mamą, to rozmawiasz po prostu 35 minut, rozmawiasz z ojcem, to rozmawiasz 3,5 minuty. Nie? No bo to jest ten problem, że kiwacie głowami, że tak się zdarza, że to jest ten problem, że nawet i ksiądz to samo, nie? Może być naprawdę ojcem i może mieć wielkie serce i miłość do młodzieży, ale jak chcesz z nim wejść w głębszą rozmowę, to on po prostu ma problem, bo to jest facet, no i jemu jest trudno rozmawiać o takich rzeczach, o relacji, nie? O tym, kim jesteś dla mnie, kim ja jestem dla ciebie. To jest jakaś taka sztuka, której się pewnie uczymy od kobiet, nie? Tego, takiej relacyjności. Ale tak, to jest coś najpiękniejszego, chyba najbardziej takiego, mnie przynajmniej wzruszającego, jakby mi ktoś powiedział, słuchaj, jesteś ojcem dla tych ludzi młodych, nie? To jest, nie jesteś organizatorem życia, nie jesteś organizatorem duszpasterstwa, nie jesteś kumplem, nie jesteś, nie wiem, gitarzystą w tej grupie, tak? Tylko jesteś ojcem. To jest coś, co porusza jakieś najgłębsze pragnienie serca męskiego.
Księdze Michałowi, damy troszeczkę czasu na namysł, żeby nam określił, jakie są cechy ojca, po prostu dobrego ojca, figury ojca, tego ojca, który jest właśnie takim wzorcem, do którego możemy kształtować siebie samych, bo przecież to są rekolekcje dla młodzieży. Na co możemy zwrócić uwagę, jeżeli mamy gdzieś tam wnuków, mamy braci, mamy kolegów, że to, co robisz na przykład, sprawia, że będziesz dobrym ojcem albo będziesz złym ojcem. Będziesz takim nieodpowiedzialnym mężczyzną albo będziesz mężczyzną w pełni odpowiedzialnym. Pragnę wam powiedzieć, drodzy młodzi, którzy nas słuchacie, że my jesteśmy tu opancerzeni różnymi platformami komunikacyjnymi. 693-112-255 to numer telefonu do naszego studia. Jesteśmy w Rumi. Drugi telefon 693-112-200. SMS-y na numer 536-600-500. Też mamy profil na Facebooku Czas Wzrastania. Tam jest taki baner z miłosiernym ojcem, który przytula syna marnotrawnego. I tam są rekolekcje. Tam można pisać komentarze, pytania, spostrzeżenia. No też czekamy na takie komentarze, co znaczy być dobrym ojcem. Szukamy tego wzorca bycia ojcem. Pytamy się, kim jest dobry ojciec. No tutaj też popytamy obecnych z nami w studiu, bo tak jak wspomniałem, jest Andrea, jest Piotr, jest też Ania, Ola, Ada, Wiktor, Michał, ale gramy.
Pragnę Tobie dać mój skarb.
Prawdziwy obraz Boga, figura Ojca, rekolekcje z Rumi od Salezjanów. Prosimy bardzo, czas wzrastania, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówię Barbara z Żywiecczyzny. Ja mam taką krótką refleksję, kiedy ksiądz zastanawiał się właściwie, jaki jest plan Boga na ten, na to takie brak ojcostwa właściwie, że te nasze rodziny są bardzo często takie rozbite i niepełne. I ja chciałam dać takie króciutkie świadectwo z mojego życia. No tak się stało, że znaczy przede wszystkim wydaje mi się, że nie powinniśmy się tym martwić, bo ja też wierzę, że Pan Bóg ma na to swój plan. I obserwuję ogromne wylanie Ducha Świętego i ogromne łaski, jakie Pan Bóg nam udziela, szczególnie mojej rodzinie, która kiedyś była dosyć daleko od Boga, ale w ciągu ostatnich 2 lat bardzo wiele się zmieniło. Wiele się też o to modlę i widzę, jak to się bardzo zmienia. Moich dwóch braci, które od kilkunastu lat żyli w związkach sakramentalnych po wielu przemodlonych godzinach, po wielu rozmowach. Jeden z nich wziął ślub kościelny w ubiegłym roku, 13 sierpnia, to było Święto Matki Bożej Fatimskiej, a drugi będzie brał ślub dzień po Bożym Ciele w tym roku. To samo mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o mojego męża, też moje modlitwy są tutaj wysłuchiwane, bo widzę, że to się bardzo zmienia i bardzo wiele zaczął się modlić i zmienia się jego podejście, mimo że ta wiara może nie jest taka, jak my byśmy chcieli, ale to się zmieni. Pan Bóg działa przez te dary Ducha Świętego. Jeżeli my czujemy to powołanie, idziemy za Nim, to możemy być spokojni, bezpieczni, że Pan Bóg się nami zaopiekuje. On nas nie zostawi bez pomocy, bo jesteśmy właśnie Jego ukochanymi dziećmi, których On nigdy nie zostawi. On chce być z nami, chce nas prowadzić i jeżeli my za tym głosem idziemy, to ja mam pełną ufność, że nic się nam złego nie stanie, że nasze rodziny przetrwają i że my musimy być blisko Boga, blisko Maryi, modlić się i za tym głosem i jesteśmy wtedy
Pani Barbaro, jaki jest obraz Ojca, który Pani w sobie nosi?
Ja miałam ojca bardzo kochającego, ale któremu do kościoła było bardzo daleko. I ja właśnie myślę, że też miałam z tym duży problem, dlatego że mój ojciec był dla mnie ojcem wszechmogącym. Był takim ojcem idealnym, który może wszystko, który mi zapewni bezpieczeństwo. Stało się tak, że mój tato bardzo wcześnie zachorował, moja mama bardzo wcześnie owdowiała. Nas było 4, byliśmy w wieku szkolnym. Najpierw chorował ponad 10 lat, bardzo długo. To był bardzo ciężki czas dla mojej rodziny. Bardzo długo, jak mówiłam, chorował. Pojawiła się, nawet powiedziałabym, nie bieda w mojej rodzinie, tylko nędza. Nasza rodzina się dalsza od nas odsunęła. Potem się dowiedziałam jeszcze, że No, mój tato zawiódł bardzo zaufanie mojej mamy, która była taką kobietą bardzo rodzinną, bardzo uległą. Zawsze ją widzę jako taką właśnie Marię pokorną, pokorną, poświęcającą się dla rodziny. I miałam, że ja muszę być niezależna. Ja sobie sama tą niezależność muszę zapewnić i ja mogę polegać tylko na sobie. I bardzo przez to po głowie dostałam przez te wszystkie lata. No bo Bóg Ojciec dla mnie z dzieciństwa był, ja miałam oczywiście chodzić do kościoła, bo jestem osobą wierzącą, byłam osobą wierzącą, może inaczej niż w tej chwili, bo to się wszystko zmieniło. Ale Bóg Ojciec był Ojcem Sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a nie za zawsze karze, a nie był umiłowanym, ukochanym tatusiem. Dopiero kiedy ten mój świat, który ja sobie sama zbudowałam, zaczął mi się palić i doszłam do ściany i powiedziałam: Panie Jezu, jak Ty mi teraz nie pomożesz, to ja już nie mam wyjścia, bo ja musiałam mieć swój pomysł na wyjście z każdej sytuacji. Bo ja wiedziałam, że ja na nikogo nie mogę liczyć, mimo nawet, że już byłam w związku małżeńskim. I dopiero jak tak właśnie przyznałam to, że ja sama nie jestem w stanie sobie poradzić i zaczęłam się modlić do koronką do Miłosierdzia Bożego codziennie, wieczorem, nieraz na pół śpiącą, nieprzytomna, ale codziennie się do niej modliłam. I Pan Jezus do mnie przyszedł i powiedział mi: ja jestem. I to mi wystarczyło. No i krok po kroku wszystko się zaczęło zmieniać.
Dziękujemy Pani Barbaro, dziękujemy Pani Barbaro za telefon, za to świadectwo. Pozdrawiamy gorąco serdecznie. Prawdziwy obraz Boga, o figurze Ojca rozmawiamy. Jest to czas wzrastania, wyjątkowo w czwartek, bo mamy wyjątkowy czas. Czas radości, że są rekolekcje, czyli nie stagnacji, ale czas spotkania z Panem Bogiem. Dobry Ojciec to ktoś, kto kocha i jest oddany sercem, tak całkowicie bezinteresownie swoim czasem, uwagą i dobrem dla człowieka. Pozdrawiam serdecznie Ewa Rysta z Sopotu, czyli można powiedzieć, że tak po sąsiedzku, przez Gdynię, takim pomostem przez Gdynię. Wracamy tutaj do księdza Michała, do osób w studiu. Przemyślał już ksiądz, ta figura Ojca, to kto? Jaki to jest?
Myślę, że dobry ojciec to ma tożsame cechy z dobrym mężczyzną. Że pamiętam takie ćwiczenie, kiedyś katecheta nam zrobił w liceum, żeśmy mieli idealnego i potem cechy idealnej kobiety i wniosek był na końcu taki, że jak już się wszyscy, że tak powiem, wypstrykali z różnych niemądrych pomysłów, to zostawały same mądre i okazywało się, że ten mężczyzna idealny równa się ojciec po prostu. Że ta idealna kobieta równa się po prostu matka, że to jest jakiś szczyt w ogóle człowieczeństwa. I pamiętam kiedyś taką modlitwę wstawienniczą i podczas tej modlitwy jedna z uczestniczących tam kobiet powiedziała piękne zdanie, że najważniejszą cechą mężczyzny jest odpowiedzialność. I bardzo mi to utkwiło, nie? Że męskość polega na byciu odpowiedzialnym. I powiedziała też coś takiego, że Jezus był najbardziej mężczyzną, ponieważ wziął na siebie największą odpowiedzialność. I to, wiecie, często mi w uszach dźwięczy, że właśnie ojciec to jest ktoś, kto jest odpowiedzialny przede wszystkim. Nie, że to jest jego najważniejsza cecha. Że to jest taki mężczyzna, na który możesz polegać. Że choćby, nie wiem, co się działo, to ty wiesz, że on jest wiarygodny, jest solidny, tak? I tak bym powiedział, że na tym to chyba polega, taka idealna figura ojca. I właśnie wtedy w kontrze do tego masz sytuację, kiedy ojciec, nie wiem, ucieka z domu, bo są trudności, tak? Albo dzieci powtarzają czasami przez całe życie, że na moim ojcu nie można było polegać, że mi coś obiecywał, a nigdy nie dotrzymywał słowa, że raz dotrzymał słowa i wszyscy byli w szoku, nie? No to jest właśnie taka przykra sytuacja, że ktoś nie ma odpowiedzialnego ojca, nie? Że on nie spełnia tego swojego najważniejszego zadania. Tak bym powiedział.
To bardzo ciekawą rzeczą jest w życiu nas, ludzi, że chociaż możemy doświadczyć wielkiego zawodu, jeżeli chodzi o ojca, jeżeli chodzi o matkę, jako rodzica i rodzicielkę, to jesteśmy w stanie, dzięki chyba Panu Bogu, mieć to odniesienie do Boga. Iluż świętych, iluż wielkich ludzi, iluż nam znajomych, gdy usłyszeli, ale przecież Maryja może być Twoją matką, spojrzeli, przyjęli i Maryja ich przygarnęła. Jako swoje dzieci. Nas to z jednej strony jako ludzi wierzących nie dziwi, praktykujących, ale ta zdolność człowieka do stworzenia osobowej relacji z osobą, która nie ma ciała, której nie można dotknąć, a jednak te relacje potrafią być bardzo mocne. Podobnie jak komuś powiem, ale pani Basia też to powiedziała, że mówi Panie Jezu. No i nagle doświadczyła Bożego Ojcostwa, doświadczyła Ojcostwa, które nie miało już bicepsów, nie miało swoich przywar, nie miało spojrzenia takiego ludzkiego, ale miało to Boże spojrzenie. Rekolekcje z młodzieżą i dla młodzieży, czas wzrastania. Figura ojca, Andrea tutaj narobiła, rozumiecie? Wiecie, tyle notatek. No to słuchamy Cię.
Ideał mężczyzna to jest dosyć trudne pytanie, ponieważ było dosyć mało czasu dla namysłu. Natomiast przede wszystkim pojawia mi się ta cecha odpowiedzialność, tak jak już padło. I mówiąc tak teraz od myślników i hasłami, to przede wszystkim, żeby był takim przykładem, autorytetem, uważny, żeby był pomocny. Ja mam taką relację z ojcem, że on jest obecnie za granicą. Już od dłuższego czasu mieszkamy dosyć daleko od siebie. I mimo to mamy taką relację po prostu, że mogę na nim polegać mimo odległości, ponieważ zawsze dla mnie jest. Nawet jak jest w pracy, to odbiera telefon ode mnie.
Obojętnie rozmawiacie jaką... dłużej niż 3,5 minuty?
Rozmawiamy dłużej niż 3,5 godziny. Tak, zdarza się i tak. Zawsze jest taka troska z jego strony, czy czegoś mi brakuje. Przyznam, że nie zawsze tak było. Taką relację mamy od niedawna, odkąd tak naprawdę rodzina się nawraca, że tak powiem. Ta modlitwa jakby zawsze towarzyszyła w rodzinie. Często były modlitwy wspólne w rodzinie, takie wieczorne. Wszyscy wokół łóżka klęczeliśmy i tak się modliliśmy wspólnie. Ale to są wspomnienia bardziej za dzieciaka. I gdzieś się to utraciło, może dlatego, że rodzina się rozeszła w różne strony tego świata. I... Wracając do idealnego mężczyzny, to jeszcze sobie tak przemyślałam właśnie, że przede wszystkim, żeby ten mężczyzna był obecny, żeby... Często słyszę to zdanie, że ojciec jest dla mnie i obojętnie, czy są to sytuacje właśnie takie i pozytywniejsze, i czy też gorsze w życiu, że mogę się do niego zwrócić. I myślę, że to jest takie bardzo cenne, że on jest po prostu obecny.
Andrea, a teraz to ojciec twój, a teraz taki mężczyzna, ideał jako twój mąż, a jednocześnie ojciec twoich dzieci.
Myślę, że wymieniłabym to samo.
To samo?
Tak. Przede wszystkim właśnie, żeby ta obecność była, nie? Że obojętnie, czy są to takie sytuacje gorsze, żeby nas nic nie rozdzielało, żeby... Bo wiadomo, w życiu różnie bywa, nie zawsze jest tak kolorowo, że i w gorszych sytuacjach, kiedy pojawiają się takie problemy, żeby mimo to był obecny. To cechuje jego odpowiedzialność automatycznie.
No, troszeczkę porozmawiamy wciąż, myślę, że z kobietami, bo Andrea przyszła do nas dlatego, że zawołała ją Ola. Prawda?
Tak, to jest taka moja przyjaciółka, na którą zawsze mogę liczyć i która zawsze przyjdzie i pomoże.
Czyli zawsze przyjdzie, pomoże. Czy przyjaźń to jest jakaś cecha, która powinna charakteryzować ojca, męża, mężczyznę?
Myślę, że to jest bardzo istotne, bo jeżeli będzie przyjacielem, to będzie, tak ogólnie mówiąc, po prostu dobry.
Ciężko jest czasem powiedzieć, prawda, coś. Tutaj jest obok nas też Piotr. Piotrze, twoje doświadczenie, twoje marzenie, jakim chcesz być mężczyzną, ojcem, chociaż już jesteś facetem.
Tak, na pewno chciałbym być ojcem. Marzy mi się mieć kilkoro dzieci. I też zrobiłem sobie właśnie notatki.
Ale mamy szczerze mówię, z żoną.
Słucham, tak, no jak najbardziej, nie wyobrażam
sobie. Teraz w tym świecie to trzeba dopytywać, wiesz.
Nie, obecnie jedna.
Jedna.
Jedna wystarczy. No i myślę, że przede wszystkim ojciec, tak jak już było wspomniane, ważna jest ta rola przyjaciela i też bym chciał być takim przyjacielem dla swoich dzieci kiedyś w przyszłości. Żebym był, żeby byli mi w stanie zaufać, żebym też mógł im pomagać w ich życiu z jakimiś problemami też, jeśli będą mieli. Też poniekąd w tym autorytetem i inspiracją, żeby się też rozwijali dalej, tak jak też czują, żebym tam gdzieś ich naprowadzał. Przede wszystkim też zapewniał bezpieczeństwo i też chciałbym na pewno być przy nich i towarzyszyć im w ich wzrastaniu.
Żeby być dobrym ojcem, marzenia są, ideały są. Czy już przygotowujesz się do tego, czy to na razie takie w gwiazdach, polecy na kosmos?
Nie. Ciekawe pytanie. Myślę, że gdzieś poniekąd tak, staram się też utrzymywać między innymi tą relację z Bogiem. Myślę, że też to mi pomaga w wielu rzeczach. I tak też w poznawaniu siebie, jakie na przykład widzę cechy, tak powiedzmy w relacji z tatą, które powiedzmy są dla mnie okej. Myślę, że chciałbym też tak dalej przekazywać dzieciom. Też wiadomo, nie wszyscy są idealni i też zdarzają się takie cechy, które na przykład widzę, że gdzieś tam zabrakło niektórych, nie wiem, czy wartości, może też obecności w niektórych sytuacjach.
Idziesz ulicą, idziesz galerią tutaj, czy jakimś deptakiem i patrzysz na reakcję ojca względem mężczyzny, względem kobiety albo względem dzieci. Są takie sytuacje, które ci się po prostu nie podobają, rażą cię i myślisz, w życiu tak nie postąpię?
Czasami tak. Czasami tak. Też mogę powiedzieć w sumie bardziej z opowiadań innych ludzi, którzy gdzieś tam widzieli. Pamiętam takiego ucznia, bo też udzielam korepetycji w wolnym czasie i mam takiego ucznia, co pamiętam właśnie, rodzice go zapisali do szkółki narciarskiej i on dobrze mu szło, tata się cieszył bardzo i niezależnie od wyniku, jak mu wyszło, to był z niego dumny. A też pamiętam, że wspominał o innej sytuacji, która była wówczas też na stoku, gdzie chłopak zajął drugie miejsce na tle całej szkółki, że tak powiem, w tym kursie i ojciec domagał się, czemu nie pierwsze? Czemu nie pierwsze? Czemu tak słabo? I tak sobie myślę właśnie, że nie chciałbym tak postępować. Bardziej bym wolał właśnie faktycznie, żeby kibicować i żeby wspomagać dziecko, żeby cieszyć się też z jego sukcesów. Myślę, że to też jest ważne.
Mm-hmm. To Piotr. No jest z nami jeszcze Michał. Troszeczkę tam przy bębnach, ale twój ideał ojca, mężczyzny, twoje doświadczenie?
No moim zdaniem idealny ojciec to przede wszystkim właśnie odpowiedzialny, ale też taki, któremu mogę zaufać, który w jednak odpowiedniej chwili może mi pomóc w jakiejś trudnej sytuacji. Bardzo sobie cenię, że mój tata właśnie taki jest, dzięki czemu dużo czasu z nim spędzam. Jest takim moim bardzo dobrym przyjacielem i dużo czasu razem spędzamy, nie bawimy się, ale razem rozwijamy jakieś swoje wspólne pasje, jeździmy na rowerze czy różne takie inne rzeczy właśnie.
Wspólne pasje z ojcem, czyli z twoim tatą. Jak na te pasje, na wasz wspólny czas spogląda mama? Nie jest zazdrosna?
Trochę jest zazdrosna, tym bardziej, że jeszcze mam dwóch braci, którzy też jednak wolą spędzać czas z tatą. Także mama trochę jest przygnębiona, aczkolwiek też stara się jak najwięcej czasu z nami spędzać. Dużo czasu właśnie spędzamy takiego całą rodziną, ale jednak tata chyba najwięcej czasu lubi. Tata z nami najwięcej czasu spędza, bardzo dużo właśnie poświęca nam czasu.
Muzyka to twoja pasja osobista, czy taka zachęta rodziców bardziej?
Muzyka to zdecydowanie moja pasja, chociaż w rodzinie właśnie rodzice też w sumie grają na instrumentach różnych. Mama na pianinie, tata na gitarze, ale myślę, że właśnie gra na bębnach od samego mnie odeszła. Wyszła taka opcja. Już bardzo długo gram na perkusji, bo głównie gram na perkusji. Tutaj gram na bębnie. Bardzo lubię grać. To jest ważna część mojego własnego życia.
Michał, pozwól jeszcze na takie bardzo proste pytanie. Wydaje mi się, że proste dla ciebie. Jest was trzech braci, jest tato. Jak obraz, doświadczenie twojego ojca rzutuje na to, jak postrzegasz Pana Boga?
Pan Bóg dla mnie zawsze był bardzo blisko, ponieważ moja rodzina od początku była bardzo religijna, wierząca, także obraz Pana Boga dla mnie zawsze jest taki dobry. Pan Bóg jest właśnie dobrym ojcem i mam do Niego zaufanie, nie mam problemu właśnie z Nim rozmawiać. Lubię z Nim spędzać czas na rozmowie.
Pan Bóg krzyczy czy tłumaczy?
Zdecydowanie tłumaczy, wysłuchuje moje problemy i pomaga mi.
Dziękujemy, Michale. Myślę, że coś zagramy. Tutaj nasza diakonia muzyczna się przygotuje, a my przypominamy numery telefonów do nas. To 693-112-255 lub 693-112-200, 693-112-255 lub 112-200, SMS-y 536-600-500, mamy jeden SMS, kolejny znaczy się od Zbyszka, od NSPJ Szczecin, czyli Najświętszego Serca Pana Jezusa. Trudno jest w dzisiejszych czasach być przyzwoitym mężczyzną z zasadami, ale równie trudno znaleźć odpowiednią kobietę, z którą będzie można stworzyć rodzinę. Pragnę zostać dobrym mężem i również dobrym ojcem. Proszę o modlitwę za mnie w tej intencji. Jeszcze czas wzrastania, profil facebookowy. Tam też można umieścić komentarz odnośnie tych rekolekcji, spraw, które poruszamy. Prawdziwy obraz Boga, jeżeli prawdziwy, to też można zapytać o ten zafałszowany, z którym się nie zgadzamy, albo który mamy i czy on jest prawdziwy. Możemy to zweryfikować u naszego rekolekcjonisty, a jest nim ksiądz Michał Meyer.
Ciebie, Panie, woła dusza moja. Tęskni ciało me, gdy nie ma Cię, moje serce ogarnia lęk. Przyzwoknij mnie, rozraduj mnie. Do Ciebie, Panie, woła dusza moja. Tęskni ciało me, gdy nie ma Cię, moje serce ogarnia lęk. Przyzwoknij mnie, rozraduj mnie. Jezu, pragnę blisko Ciebie być.
Prawdziwy obraz Boga, rekolekcje, które przeżywamy w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, właśnie w Rumi, gdzie posługują salezjanie, gdzie jest oratorium, gdzie jest szkoła, gdzie jest dom rekolekcyjny, dwie parafie, także tu na Bogato, z Konina przyjął ksiądz Michał Meyer, który głosi te rekolekcje. Prawdziwy mężczyzna zawsze dotrzymuje słowa, słuchaczka z Niemiec, słuszne. Pozdrawiamy panią. Prosimy bardzo, Radio Maryja, czas wzrastania, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Agnieszka Borkowska, właśnie z Rumi. Mam 17 lat i chciałam powiedzieć, że razem z całą rodziną właśnie mieszkamy w domu właśnie na ulicy Konwajowej, w której słyszeliśmy, że wcześniej mieszkał ksiądz. Chcieliśmy powiedzieć, że w tym domu czuć modlitwę, obecność Bożą. Z całą rodziną właśnie staramy się modlić codziennie. Chciałam powiedzieć, że dla mnie obraz prawdziwego mężczyzny, taty, to jest obraz ojca, który na pewno kocha, przede wszystkim kocha, obdarza miłością. Zarówno właśnie przede wszystkim pokazuje nam tą miłość małżeńską w relacji ze swoją żoną, który właśnie jest bardzo wierny żonie, który jest przy niej, który jej pomaga, całym sercem ofiaruję swój czas, swoje starania, wszystkie swoje troski. Tak samo daję przykład tej miłości dla dzieci, dla tych, na które na niego patrzą. Jest dla nich autorytetem właśnie wiary. Przede wszystkim też odważny, który nie boi się mówić na temat swoich poglądów, który wyraża właśnie odważnie wiarę, nie boi się stawać w prawdzie. Nieważne, niezależnie w jakim miejscu jest, czy w pracy, czy w domu. Tak jak właśnie mam przykład swojego taty, który jest odważny, który zawsze broni tych wartości, których też nas uczy. Tutaj zawsze jest zgodność z tym, co tata nas uczy, tym swoim zachowaniem również pokazuje.
Agnieszko, mam takie pytanie, tak? Mogę? Ojciec Benedykt z tej strony. No, cieszymy się, że tu chwalisz miejsce księdza Michała Majera, jego dom rodzinny, że również chwalisz swój. Jesteś wrażliwa naprawdę z ust mężczyzny na przykładzie twojego taty. A co zrobić z mężczyzną, który gada od rzeczy, czyli gada głupoty?
Ale takim, że jako ojcem, czy że jako...
Twój tata zawsze mówi mądrze, ale przecież czasem koledzy, czasem jacyś mężczyźni, których spotykamy, no, gadają po prostu od rzeczy i przecież... Gdy mamy doświadczenie mężczyzny, ojca, taty, mędrca, który, nauczyciela, który mówi mądrze, to jak potraktować takiego, który gada głupoty?
No, tak jak też spędzam czas z niektórymi osobami, no na pewno dawać swoim zachowaniem jakoś przykład, ale no wydaje mi się, że czasami można zwrócić uwagę, jak czy coś się słyszy, czy coś, ktoś powiedzmy gada te głupoty, a ja się z nim nie zgadzam, no to po prostu odważnie powiedzieć, że się z nim nie zgadzam. No i jeśli powiedzmy się z kimś trzyma, czy kumpluje właśnie z takich osób, no to staram się po prostu mówić to, co ja czuję, też reagować na tą głupotę, że tak powiem. No i ogólnie staram się stawać po prostu odważnie, no i dawać swoim zachowaniem po prostu przykład.
Prosimy Agnieszko, przytul tatę, przybij piątkę, pogratuluj, dobrze?
Dobrze.
No, bo słyszymy, że ukształtował dzielną córkę, odważną. Pozdrawiamy. Dziękuję. Cię z Panem Bogiem. Czekamy jutro na rekolekcjach. 16:30 to kaplica otwarta.
No ja z Rumi.
No w Rumi.
W Rumi, aha.
W Rumi, tak. My nie z Torunia, my z Torunia, ale w Rumi.
Dobrze.
Tu, tu u Salezjanów. Wytłumaczyć, którędy się wchodzi?
Nie, to ja wiem, tak wiem.
Tak, to dobrze. Pozdrawiamy Cię, dziękujemy bardzo.
Pozdrawiamy.
Również z Panem Bogiem. Prosimy, Radio Maryja, halo, czas wzrastania. Halo? Odważnie jesteśmy, słyszymy się. To prosimy jeszcze raz spróbować z nami się połączyć. 693-112-255 lub 693-112-200-536-600-500 to numer do SMS-ów. Czas wzrastania, profil facebookowy. No, ksiądz Michał już miał parokrotnie mikrofon przy ustach. Prosimy.
To, co przed chwilą też tutaj ojciec sprowokował, takie pytanie właśnie, co z chłopakami, którzy nie dorośli jeszcze do swojej wzniosłej roli, na pewno potrzebują dużo wychowania ze strony dziewczyn. Wiecie, zdaje się, że piłkarze mają takie powiedzenie, że gra się tak, jak ci przeciwnik pozwoli. Nie wiem, czy niech mi jakiś piłkarz poprawi, nie? Grasz tak, jak ci pozwala przeciwnik. I jeżeli widzicie, dziewczyny, właśnie to, że chłopaki no jakoś nie dorastają, to bardzo dużo od was zależy. Że jestem przekonany o tym, że dziewczyna ma bardzo często dobry wpływ na chłopaka, stawiając mu wymagania.
Czy to nie jest tak znowu, że ona temu winna?
No poniekąd tak, można zawsze zrzucić winę, jeżeli tak chcemy.
Bo tak się okazuje, że znowu kobieta, no matka temu winna, dziewczyny temu winne, że chłopak nie dorasta.
Nie, oczywiście nie. Oczywiście, że kluczowa zawsze jest rola ojca w rodzinie. Wiecie, kiedyś trafiły mi w ręce takie fajne bardzo materiały, nazywają się Siloam, pana Michała Piekary. Zrobił świetne takie trochę z pogranicza jakby psychologii duchowości, takie różne tam ćwiczenia i rekolekcje i tak dalej, ojcu i o matce. Proszę sobie wyobrazić, że on mówi, że matka rzadko popełnia błędy wychowawcze, a jeżeli popełnia, jest jakąś taką figurą niewłaściwą, to w 90% to jest nadopiekuńczość. Nadopiekuńczość, tak? A w 10% zdarzają się takie matki, które nie lubią swoich dzieci. Są takie zimne. Kiedyś spotkałem też takiego mężczyznę, który mówi, u mnie kobiety wszystkie w rodzinie nie lubiły za bardzo dzieci, tylko lubiły wino, karty i mężczyzn. Natomiast dzieci oddawały na wychowanie po prostu jakimś opiekunkom, niańkom. Ale to są rzadkie sytuacje, tak? Zazwyczaj jest tak, że mama jest normalna, po prostu jest normalna, nie? Natomiast rozdział pod tytułem Błędy wychowawcze ojca to było parę kartek, że jakie błędy może popełnić ojciec. Bo okazuje się, że figura ojca jest jakby ważniejsza w wychowaniu i jest bardziej delikatna, no można popełnić o wiele więcej błędów, aniżeli matka. Matka już tu jest, kocha i to jest jasne i to jest organiczne
ranking,
w niej.
Może ten ranking był robiony przez kobiety.
To było dokonywane przez mężczyznę, te materiały. I rzeczywiście tam był ojciec bierny, ojciec autorytarny, ojciec nieobecny, tak? Ojciec taki, owaki. Po prostu mnóstwo różnych błędów. Nie pamiętam tego szczegółowo, ale tym byłem zaskoczony, że to jest tak delikatna sprawa. I też z innej strony, znaczy o tym samym, spotkałem taką kobietę, która mówi, ma tam kilkoro dzieci i mówi, słuchaj, no ja jestem, no mam taki kiepski w sumie kontakt z tymi dziećmi, ale się tym nie martwię, bo mój mąż ma super kontakt. I ja wiem, że będzie wszystko dobrze, bo on jest ważniejszy niż ja. Ja tam te dzieci ogarniam logistycznie, rodzinę i tak dalej, ale on, mój mąż ma z nimi dobry kontakt, ma na nie dobry wpływ na te dzieciaki, więc jestem spokojna. Ja nie jestem taka ważna, bo mam jakieś tam, że tak powiem, blokady swoje, że nie umiem do nich podejść, do tych dzieci bardziej. Więc to jest jakby cały czas do tego samego ogródka kamyczek, nie? Że ta rola rzeczywiście ojca jest, tak bym zaryzykował dzisiaj takie stwierdzenie, że jest ważniejsza aniżeli matki.
Ksiądz Michał Meyer 693-112-200 lub 693-112-255 to telefony do naszego studia. Prosimy, halo?
Tak, halo?
Prosimy.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Ja chciałam odpowiedzieć właśnie na to pytanie, jaki mam obraz Boga.
Tak, i kto do nas dzwoni?
Dorota z Wielkopolski.
Prosimy, pani Doroto.
Ja chciałam może zacząć od tego, że to jest bardzo, bardzo ważne pytanie dla każdego z nas i od tego w sumie zależy wszystko. I nie zawsze miałam taki obraz Boga, jaki mam teraz. Wcześniej myślałam właśnie, że jest surowy, niecierpliwy, że kara nas i że jest w sumie jak jakiś policjant. Potem na szczęście właśnie na swojej drodze spotkałam osobę, która pomalutku z czasem wytłumaczyła mi, że Bóg jest właśnie dobry, że miałam szansę Go poznać, że słuchałam o Nim w sumie jak małe dziecko, jak mi tam opowiadali. I właśnie też tak się zdarzyło, że to był salezjanin, co mi tak opowiadał o tym Bogu. I teraz właśnie wiem, że Bóg jest dobry, że jest łagodny i cierpliwy, że jest miłością, że nas nie potępia i że na przykład nie może przestać nas kochać, nawet jakbym została jedyna na świecie, to będzie i tak samo mocno mnie kochał jak teraz. I właśnie myślę, że obraz Boga wynosi się z domu, a ja miałam to szczęście, że spotkałam na swojej drodze osoby, które wytłumaczyły mi właśnie, jaki jest Bóg naprawdę. I bardzo się z tego cieszę, bo teraz wiem, że Go znam i wiem, jaki jest. I cieszę się, że tak się wydarzyło. Jeszcze bardzo chciałam podziękować, że mogłam wysłuchać tych ładnych pieśni, które leciały na waszej antenie. Tam chyba była Ola, Piotrek, Andrea, Kleryk, Wiktor. Chciałam ich serdecznie wszystkich pozdrowić, cały zespół i fajnie, że się dodzwoniłam. Dziękuję.
No jeszcze Ada była, jest.
Tak, ja nie zapomniałam. Jeszcze Michał czy coś chyba jeszcze.
Tak, o tutaj. Tak. Nazwa jest, zespół jest, fani są. To tak, diakonia Don Bosco z Rumi. Dziękujemy, pani Doroto. Pozdrawiamy gorąco serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Facebook. Prawdziwy obraz Boga, który jest miłością, jest w Piśmie Świętym, który jest słowem, listem Boga dla nas i dlatego każde słowo w Biblii jest prawdą, miłością. O tym też dzisiaj była konferencja księdza Michała Mejera. Aniu. Obraz Ojca. Widziany przez kobietę na podstawie tego, jak obserwuje kobieta świat ze swojego punktu widzenia, patrzenia, rozglądając się, doświadczając mężczyzn, czy to z klasy, czy to z domu. Jaki to jest obraz? Bo tu ksiądz Michał nam namalował taki obraz, bardzo taki, powiedziałbym, prawdziwy, ale pesymistyczny. Doświadczenie. Jacy są faceci, których widzimy wokół, okiem kobiety?
Tak mi się wydaje, że na pewno taka osoba to osoba odpowiedzialna, ale też taka, która będzie szanować kobietę.
A takich widzisz wokół? Jako kierowców samochodów, którzy jeżdżą, przechodzą ulicami, prawda? Jako koledzy w klasie, tam na studiach, w pracy?
Pół na pół. I tacy, którzy szanują kobiety, ale też tacy, którzy nie szanują kobiety. Ogólnie z własnego doświadczenia, ponieważ pracuję w szkole i w sumie mam też tak dosyć styczność rozmów z rodzicami tutaj od moich dzieci. I wiem też czasami, jak tak naprawdę dzieciaki widzą swoich ojców. Jest to na takiej zasadzie, że no nie zawsze jednak gdzieś ta odpowiedzialność, która spoczywa na rodzicach, no nie zawsze jest w dobrą stronę, w dobrym kierunku, dlatego że bardzo dużo osób, no, głównie mężczyzn, ojców, no na przykład nie doceniają tego, ale nie biorą odpowiedzialności za to, że mają dzieci, że jest to no tak, takie dosyć ważne w ich życiu. Są też takie osoby, które po prostu na przykład matka wychowuje sama dziecko, dlatego że po prostu no ojciec się nie podjął tego zadania. Więc uważam, że teraz w dzisiejszych czasach ten obraz ojca pośród niektórych tutaj chłopaków jest różny i też mi się wydaje, że to czasami bierze się z autorytetów rodziców, jak po prostu rodzice.
Czy to prawda, że mężczyźni przestali być kulturalni, szarmanccy względem kobiet?
Wydaje mi się, że...
Piersi się wpychają do autobusu na przykład.
Tak. Uważam, że nie wszyscy, oczywiście nie wszyscy, ale większość tak, jak najbardziej. Mówię, tak mi się wydaje, że przykład idzie po prostu z góry, że oni nie mieli po prostu u siebie tego w rodzinie, że ich rodzice nie pokazali tego, jak tak naprawdę być dżentelmenem. Więc wydaje mi się, że tak jest różnie, po połowie.
A dżentelmen to jaki mężczyzna?
No, który? No taki, który ja uważam, który po prostu szanuje kobietę, która, gdzie kobieta jest dla niego najważniejsza. Gdzie no na przykład ustępuje miejsca, otwiera drzwi. No takie to są niby błahostki, ale jednak wydaje mi się, że ten szacunek wobec kobiety powinien być.
Tutaj słyszę taką odmowę. Nie każdy chce podjąć dialog z nami. Ale Aniu, jeszcze takie pytanie. Tutaj Zbyszek ze Szczecina powiedział i napisał: trudno znaleźć odpowiednią kobietę, z którą będzie można stworzyć rodzinę. Dlaczego tak mężczyźni często mówią? Kobiety mówią, nie ma dobrych facetów, kandydatów na męża. Mężczyźni piszą i mówią, znaleźć odpowiednią. Ciężka sprawa.
No ciężka sprawa, to prawda. Wydaje mi się, że wina jest zawsze po środku. Trzeba też szukać w odpowiednich miejscach takich osób. Tak, no ja uważam, że tak mi się wydaje, że też taka osoba odpowiedzialna, która będzie szanować kobietę kiedyś w przyszłości, tak naprawdę dla niego, dla takiej osoby będzie ważna rodzina. Też mi się właśnie wydaje, zależy od środowiska, od tego, gdzie spotkamy tą osobę.
W oratorium u Salezjanów warto szukać?
Uważam, że tak. Ja z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że znalazłam chłopaka tutaj w oratorium jako animatorkę. Ja byłam animatorką tutaj, on był jako ministrant, więc...
Ale Salezjanie chcą, żeby szli w habity, czyli w sutanny do seminarium, jak na przykład Wiktor.
No są takie osoby, oczywiście.
No to przejdźmy do Wiktora, który tutaj jest na piątym roku, jest klerykiem, animuje tutaj naszą diakonię muzyczną. Wiktorze, tak słuchasz, patrzysz, gada sobie dwóch księży, jeden starszy, drugi młodszy. Gadają o ojcostwie, mówią dziewczyny, mówią chłopaki, dzwonią ludzie, piszą, młodsi, starsi podejmują temat figury ojcostwa, figury ojca, prawdziwy obraz Pana Boga. Twoja refleksja, twoje doświadczenie człowieka, który zostawił bycie ojcem dlatego, by być ojcem duchownym.
No właśnie. I to ojcostwo duchowe jest czymś, co mnie pociągnęło właściwie. I dlatego jestem tu, gdzie jestem teraz. Tylko tak jak mówił ksiądz Michał, to nie jest takie oczywiste, jakby to określić właściwie, czym jest to ojcostwo duchowe. No w swoim tym krótkim życiu zakonnym też miałem takie doświadczenie, że wiele osób mi mówiło, a byłbyś dobrym ojcem, takim ojcem naturalnym, ojcem rodziny.
A to bardzo dobre mówią.
Więc
jak do księdza mówią, że byłbyś dobrym ojcem, to będziesz też i dobrym księdzem.
No taka jest nadzieja,
że Pan Bóg jakoś poprowadzi. Nie powołuje jakiejś łamagi, prawda?
Ale też z drugiej strony jest ten lęk, nie? Właśnie taki, który gdzieś się pojawia z tego, że coś zostawiam. Zostawiam jak gdyby ten plan założenia rodziny, ale też sobie myślę, jak wielki dar i łaska jest, czym jest to powołanie właściwie. Szczególnie dla nas Salezjanów, którzy jak gdyby z założenia mamy opiekować się chłopcami, którzy według księdza Bosko mieli stać się naszymi synami duchowymi właśnie. I tak samo my, Salezjanie, jesteśmy duchowymi synami księdza Bosko. I to on, właśnie dzisiaj tak sobie pomyślałem, teraz szczególnie, jest 31 dzień miesiąca, wspomnienie nasze miesięczne właśnie księdza Bosko. I właśnie on jest dla nas takim wzorem, to co też mówił ksiądz Michał, jak powiedział Jan Paweł II, tak, ojciec i nauczyciel młodzieży. No i ja bardzo często jakoś sięgam czy do naszych konstytucji zakonnych, czy też do regulaminów, czy do listów księdza Bosko, w których on daje właśnie dla nas, dla Salezjanów różne wskazania. Jak stawać się tymi ojcami duchowymi?
No właśnie. Jak się stawać ojcami duchownymi?
No pierwsza rzecz, którą ksiądz Bosko nam zaleca, to jest asystencja, czyli bycie z młodzieżą. I to też jest piękne takie doświadczenie, które ja odkrywałem właśnie w czasie mojej asystencji, która dalej trwa jeszcze, czyli takiego etapu naszej formacji po filozofii, gdzie zauważyłem to, jak wielkie znaczenie ma dla młodych ludzi nasza obecność pośród nich, budowanie relacji z nimi, po prostu proste bycie dla nich i z nimi. I też wielokrotnie gdzieś właśnie pojawiały się głosy, jak dobrze, że ksiądz był z nami, czy też potrzebujemy kogoś takiego jak ksiądz, żeby był z nami, żeby też nas poprowadził, żeby nas wspierał w pewnych momentach, w których czegoś potrzebujemy szczególnie, nie? Albo też w takich momentach prostych, gdzie mam takie doświadczenie, bo rok spędziłem też na Malcie za granicą, gdzie chodziliśmy właśnie z jednym ze współbraci do domu dziecka dla chłopców, to był dom męski, i po prostu byliśmy z chłopakami i pomagaliśmy czy to przy ich codziennych obowiązkach, czy przy zadaniach domowych. I mimo, że oni im brakowało ich naturalnej rodziny, bo oni po prostu byli zabrani bardzo często z tych rodzin z powodów niewydolności jakiejś takiej rodzicielskiej, to próbowali w nas szukać właśnie takiego duchowego ojcostwa i też i oni tego potrzebowali bardzo. I wiemy, to właśnie jest takie moje doświadczenie, że ta obecność po prostu dla młodych ludzi daje bardzo wiele i oni tego potrzebują naprawdę.
Asystencja na czym polega?
No asystencja, jeżeli chodzi o nasz etap formacji, chyba o to ojciec pyta, tak? Czy
nie, asystencja
ogólnie
przy młodym człowieku. Takim...
No pierwsze to, co mówiłem, bycie po prostu z młodym człowiekiem, wspieranie, też pomaganie, rozmawianie, bo w wielu sytuacjach często też gdzieś tak jak obserwuję środowisko, czy to nasze, to salezjańskie, czy różne inne. Często są grupy przy parafiach, które mają swoich duszpasterzy, a którzy nie angażują się w te grupy na tyle, na ile powinni, tak bardzo często. I też właśnie pojawiają się głosy wśród członków tych grup, że potrzebujemy was, ale was z nami nie ma. I no dla mnie tym kluczem tej asystencji jest właśnie bycie, po prostu obecność, tak? Obecność też aktywna, nie taka właśnie, że po prostu jestem i nic z tego, ale też mam takie doświadczenie, że bycie samo na przykład w oratorium jest też wielkim świadectwem naszego poświęcenia i jakiejś takiej dedykacji, czy to właśnie dla młodych ludzi, którzy po prostu wiedzą, że mogą się czuć bezpieczni i jak gdyby zaopiekowani, bo ktoś zawsze jest i czuwa.
Zastanawia mnie to słowo asystencja, dlatego że przecież młody człowiek ma bardzo często dom, lepszy czy gorszy, ma kolegów, ma koleżanki i nagle słyszę od salezjanów, że oratorium, asystencja, czyli wykuwacie charaktery, wy odkrywacie coś w młodych ludziach, jakimi mają być, co mają robić, czy na czym polega?
No też polega na tym, żeby patrzeć na dobre strony młodych ludzi, pomóc im je rozwijać na pewno. I też no, takie odkrywanie talentów na przykład, czy no, najczęściej mówię, jest to też taka pomoc w takiej codzienności, w też troskach tych ludzi, bo no, wielokrotnie już miałem takie sytuacje, że ktoś przychodził, tak, miał jakiś problem i pytał o radę. No, to myślę, że jest taki odpowiedni moment właśnie, żeby tutaj też zaznaczyć jakoś tą naszą obecność i, no, i na tyle, na ile możemy oczywiście pomóc i też wspierać modlitewnie.
No, dziękujemy. Powiem, że tutaj jestem od godziny gdzieś 15, ale przyglądam się całej diakonii. Jak po prostu niewiele robią, tylko siadają i śpiewają, czy jest antena, czy nie ma anteny. Bardzo pozytywne doświadczenie i gratulacje. Właśnie to jest asystencja, tak sobie pomyślałem, na taki zwyczajny dzisiejszy użytek. Uwaga, będzie mądrość starszego salezjanina.
Nie, to nie mądrość, tylko właśnie doświadczenie takie sympatyczne. Kiedyś, jak tutaj Wiktor opowiadał, przypomniało mi się, jak byłem na akcji z młodzieżą, z jeszcze jednym salezjaninem i młodzież pewnego pięknego dnia kolejnego nas po prostu nie posłuchała. Tak myśmy tam wymyślili, że będzie, nie wiem, koronka do miłosierdzia Bożego, oni sobie poszli w miasto, mieli własny program, poszli do jakiejś starszej pani tam robić z nią ciasto. I ja byłem taki wkurzony, mówię, po prostu co to w ogóle ma być? Oni nas nie słuchają. I później po tej całej akcji mówię takiej mojej przyjaciółce, która jest mamą i mówię, słuchaj, no wyobraź sobie, że ta młodzież po prostu w ogóle nas nie słuchali, robili co chcieli. A ona mówi, witaj w rzeczywistości, ja mam tak codziennie, że dzieci mnie nie słuchają. Czyli masz teraz doświadczenie, no i co zrobisz? Wyrzucisz ich wszystkich, przestaniesz ich kochać? No nie, no to są nadal twoje dzieci, no czasami cię nie słuchają. No i to było właśnie takie piękne doświadczenie, że my jesteśmy tak jak rodzice, no, mamy takie doświadczenie z młodzieżą, jeżeli z nimi jesteśmy, właśnie bardzo analogiczne. Nie?
Figura ojca. Jakie dziś ma znaczenie dla młodego człowieka? Prawdziwy obraz Boga to rekolekcje i temat, który poruszamy. Można powiedzieć na wiele aspektów. Już tutaj otworzyliśmy nasze receptory poznawcze, dzieląc się tym, co wiemy, co czujemy, jak postrzegamy rzeczywistość Boga jako Ojca, ale też jak postrzegamy figurę Ojca, jakimi powinni być mężczyźni, jakimi powinni być mężczyźni jako ojcowie, ale też ojcowie duchowni, na czym polega też ta salezjańska asystencja, jeżeli chodzi o bycie z ludźmi młodymi. 693 112 200 lub 693 112 255 lub 536 600 500 to numer do SMS-ów. 536 600 500. No uwaga, Maciej z Wielkopolski pisze coś o koronce do Bożego Miłosierdzia. Może był w tej grupie kiedyś, która uciekła z koronki, teraz odnalazł koronkę. Szczęść Boże, jestem ojcem dwóch synów, mam z nimi krzyże. Pan pomaga mi je znosić. Od niedawna modlę się koronką do Miłosierdzia Bożego. Dziękuję Ci, Panie, za to doświadczenie. Proszę o modlitwę o lepsze relacje z synami i w rodzinie. Chwała Panu, Maciej z Wielkopolski. No, księże Michale, z synami mieć krzyże, co poradzimy?
Dobrze bardzo robisz, bracie, że modlisz się i pytasz się Boga o pomoc i o światło, bo rzeczywiście każdy z nas ma trudności i problemy i wiemy, że też często nie ma na to recepty po ludzku, nie? Potrzeba po prostu światła od Boga, potrzeba nieraz jakiegoś cudu, a zwłaszcza cudu nawrócenia. To jest w ogóle rzecz zupełnie ponad nasze siły, bo nie napisałeś, jakie to są krzyże, ale rozumiemy, że to są... Krzyż jest takim cierpieniem, które jest duże, tak? Jest tak duże, że ledwo go niesiemy. Gdyby nie łaska, to byśmy tego nie zrobili. Więc tak, pamiętamy o Tobie w modlitwie i prosimy, żeby Pan Bóg Ci pomógł. A zawsze warto jest też patrzeć na to, że ktoś otrzymał jakąś łaskę, że ktoś otrzymał jakiś cud. Ja mieszkam w tej chwili 5 kilometrów od sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. To jest ta sama Matka Boża, do której modliła się Monika, Matka Augustyna. I często tam bywam i często właśnie mówię: Matko Boża, weź, podtrzymaj, Matko Boża Pocieszenia, tak, podtrzymaj tych wszystkich, którzy modlą się za swoich bliskich, o nawrócenie, za dzieci, tak, za najbliższych, bo po ludzku to nie mielibyśmy na to siły na pewno.
Nie wiem, czy ksiądz zwróci uwagę, jaka nić porozumienia między księdzem a Piotrem, który przytakuje, że z tym zgadza się. Panie Macieju, no... Człowiek dźwiga krzyż, choć czasem w drodze upada, wciąż jednak słyszy te słowa: kochać, to znaczy powstawać. Wiktor by powiedział, że potrzebna jest asystencja. Don Bosco by powiedział, że jest potrzebna asystencja, co by synowie nie stracili tej pewności, że ojciec jest. Może ich czasem nie rozumie, a może nie chce się pogodzić z tym, jak żyją, ale niech wiedzą, że się nie godzi ojciec, ale jest. Jest ze swoją miłością, ze swoją obecnością, czeka jak ojciec na syna marnotrawnego.
Właśnie ostatnia niedzielna Ewangelia, no to też pokazuje, że no, dzieci mają wybór, prawda? I one wybierają tak, jak chcą. To jest też często ból wielu rodziców, na przykład z Oazy, tak? Rodzice, pokolenie moich rodziców, często mówią to, że moje pokolenie odeszło od Kościoła, od wiary. Co myśmy zrobili źle? Ja mówię: nic nie zrobiliście źle. Oni mają wybór, tak? Oni są wolnymi ludźmi i to jest jakiś wielki dramat, ale z drugiej strony właśnie jest nadzieja, nie? Że warto się zawsze modlić o nawrócenie.
Czas wzrastania, Radio Maryja, halo? Prosimy, Radio Maryja? Słyszymy się? Mamy nadzieję za chwileczkę się usłyszeć. Pisze do nas Paweł ze Szczecina. Moim zdaniem, aby być dobrym ojcem, najpierw trzeba być dobrym mężem. Miłość, która będzie pielęgnowana przez współmałżonków, widziana przez dzieci, da piękne świadectwo na całe życie. Paweł ze Szczecina. Jest jeszcze gość, który podpisał się: odpowiedzialny ojciec. Nie można dopuścić, aby ojciec był poza domem i pracował gdzieś tam daleko za granicą, bo taka odpowiedzialność źle się kończy dla całej rodziny, bo wychowamy eurosierotę, a rola ojca sprowadzi się do roli bankomatu. Ojciec powinien być z rodziną, pieniądze to nie wszystko. Przerabiam to na własnej skórze. Pozdrawiam, odpowiedzialny ojciec. No właśnie, mamy tę figurę ojca jako bankomat.
Ja chciałbym jeszcze powiedzieć, bo tutaj to padło wcześniej, do młodych chłopaków, którzy mają teraz lat 15, 14, 17, że tym ojcem człowiek nie staje się nagle, nie staje się nie wiadomo jak, tylko trzeba się do tej roli przygotować. I zobacz, że tutaj przez wszystkie przypadki odmieniamy dzisiaj słowo odpowiedzialność i bardzo lubię, jak mam taką możliwość mówić do młodych ludzi, żebyś pomyślał sobie, że dzisiaj się decyduje to, jakim będziesz ojcem w przyszłości. Tak, jeżeli dzisiaj spędzasz 5 godzin grając w kompa albo, nie wiem, oglądając serial nie za mądry, to pytanie, gdzie jest twoje przygotowanie? Tak, do tej roli w przyszłości. Nie chodzi o to, żebyśmy byli wszyscy, wiecie, zestresowani, bo mamy super wielką misję 24 godziny na dobę, ale żeby do życia podchodzić odpowiedzialnie tu i teraz, gdzie jesteś. I jeżeli mama nie może na ciebie liczyć, tak, bo nie zrobisz nic sam w domu, siostry nie mogą na ciebie liczyć, bo jesteś egoistą, tak, to nie będziesz w przyszłości dobrym ojcem. Wiecie, że mężczyzna ma takie jakby trzy główne pokusy, tak? To jest lenistwo.
Lenistwo.
Tak. Gniew i... nie, przepraszam, pomyliłem jakieś, za późno jest. Na pewno jest lenistwo.
Po drugie lenistwo i po trzecie lenistwo.
Tak, no, na pewno, na pewno. I zobacz, że przy tym lenistwie, że trzeba po prostu z tym zawalczyć, nie? Bo inaczej, jeżeli dzisiaj masz lat 15, to się nic samo nie stanie, że będziesz miał lat 30, będziesz diametralnie inny. Nie? To są cały czas twoje decyzje, czyli to przygotowanie do przyszłej roli ojca zaczyna się dzisiaj i nie zlekceważ tego. Nie? To, jakim jesteś dzisiaj mężczyzną, to już chwila upłynie i będziesz takim dorosłym. Nie?
No to poruszmy jeszcze jeden temat, taki bardzo ciekawy, z mego przynajmniej doświadczenia, punktu widzenia. Prawdziwy obraz Boga, o tym rozmawiamy, figura ojca, jakie dziś ma znaczenie dla młodego człowieka. Pamiętamy to zamierzchły czas jeszcze przed oazami, że byli swatowie, oni swatali, rodzice wydawali za mąż córkę i tam w odpowiedni sposób weryfikowali, czy ten kandydat ma odpowiednie cechy na właściwego męża, ojca dla ich córki. No, teraz kobiety wybierają samodzielnie, z reguły rodziców nie pytają, rodzice przyglądają się, martwią się albo się cieszą, będzie kandydat, nie będzie kandydata, będzie dobrym, nie będzie, spełnia, nie spełnia warunków, ale pozostaje to już bardziej w gestii ludzi młodych, którzy samodzielnie wybierają. Na co powinna zwrócić dziewczyna, kobieta uwagę, jeżeli chodzi o mężczyznę, że posiada cechy, które widać przez niuanse, że to będzie odpowiedzialny, pracowity, nie będzie bankomatem, ale będzie obecny, że będzie kochającym, że będzie czułym, że będzie tym jedynym, że będzie jeszcze wiernym. Na co powinna zwrócić uwagę?
Kiedyś ksiądz Pawlukiewicz powiedział taki fajny tekst do młodych ludzi, do młodych dziewczyn, mówi: zobacz, jak ten twój chłopak traktuje starsze panie, ponieważ niedługo ty będziesz starszą panią. I tak naprawdę jest, nie? Zobacz, jak on traktuje matkę, zobacz, jak on ma stosunek w ogóle do innych osób. Na tobie mu zależy, więc on tam się wspina na wyżyny. Natomiast zobacz, jak traktuje inne osoby, nie? Czy przypadkiem nie kopnie kogoś tam, nie trzaśnie drzwiami komuś przed nosem, bo to świadczy, nie? O całości. Więc na pewno jest i trzeba na pewno też patrzeć na cały kontekst, na całą rodzinę, nie? Żeby się nie zamykać nigdy na siebie dwoje. To jest też bardzo ważna sprawa, nie? Że jeżeli są dwie osoby, to nie są tylko dwie, tylko to są dwie rodziny. Jeżeli, no popatrz po prostu w tej szerokiej rodzinie, jakie tam są relacje, nie? To jest ogromnie ważne.
czas wzrastania, prawdziwy obraz Boga, diakonia muzyczna, Don Bosco z Rumi, prosimy.
Smutek odrzej łzy, zabierz tam, gdzie się radość zmienia w strach. Wszystko dziś nowe staje się. Panie, przyjdź i napełni mnie. Żyć jak deszcz do spragnionych serc. Tak pragniemy Ciebie, Panie. Niech Twa moc dziś objawi się. Nadzieja kwitnie w nas. To, co złe, zniknie gdzieś. Nowy dzień nastaje już. Jesteś jak słońca blask w pochmurny czas. Wszystko
Eryk Wiktor Bent, Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych, prawdziwy obraz Boga, ksiądz Michał Meyer, wicedyrektor Szkoły Podstawowej z Konina, szkoła pod wezwaniem świętego Dominika Savio, podobno u Salezjanów albo świętego Jana Boska, albo świętego Dominika Savio.
Bez prawie że wyjątków. Gdzieś jest Jan Paweł II.
Moderator salezjańskiej pielgrzymki ewangelizacyjnej, Szczaniec Jasna Góra. Figura ojca, jakie dziś ma znaczenie dla młodego człowieka? Dlaczego ksiądz zaproponował ten temat na rozmowę?
Bo wydaje mi się on niesamowicie aktualny. To znaczy dostrzegamy, ja to widzę przynajmniej, że dostrzegam właśnie ten ogromny brak mężczyzn odpowiedzialnych. Miałem takie doświadczenie wiele razy, że na przykład w grupach nawet jakichś religijnych jest bardzo dużo rozsądnych dziewczyn, fajnych, mądrych studentek po studiach i one mi często mówią: księże, gdzie ja mam znaleźć męża? I widzę to, że rzeczywiście jest jakaś wielka luka w tym pokoleniu, że trudno jest
naprawdę o dobrego, odpowiedzialnego mężczyznę. O takiego, jak to kiedyś powiedział ktoś, poszukaj najlepszego ojca dla swoich dzieci. I w drugą stronę, do chłopaków, poszukaj najlepszej matki dla swoich dzieci. I trudno jest takich znaleźć i rzeczywiście ja to widzę, dostrzegam. I wiele razy miałem takie refleksje, że w takim razie to, co możemy zrobić, to wychowywać kolejne pokolenia chłopaków, żeby byli właśnie tacy, tak? Odpowiedzialni, brali odpowiedzialność za siebie i za kobietę. Kiedyś w ogóle czytałem w Gościu Niedzielnym przed wielu laty taką ciekawostkę. To jest taka myśl troszeczkę nieuczesana może, ale bardzo mi się spodobała. To była jakaś tam kolejna rocznica wynalezienia antykoncepcji. I pamiętam, że tam wtedy autor mówił coś takiego, że antykoncepcja w XX wieku walnie się przyczyniła do nieodpowiedzialności mężczyzn. Ponieważ w historii było zawsze, się zdarzały takie przypadki, że na jakiejś wieszeczce chłopiec lat 18, prawda, z dziewczynką lat 17 wpadli. I co się działo? Zbierała się cała wioska, zbierały się dwie rodziny i mówią, teraz ty bierzesz odpowiedzialność za tą dziewczynę i za to dziecko. Cała wioska przyklasnęła, proboszcz, prawda, westchnął, ale pobłogosławił i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. I w momencie, kiedy w XX wieku pojawiła się antykoncepcja, to okazało się, że cała odpowiedzialność, tak, za życie poczęte jest tylko i wyłącznie na kobiecie. I to weszło gdzieś głęboko w ogóle w podświadomość ludzi do tego stopnia, że mam czasami takie wrażenie, że jak dzisiaj normalna rodzina wychowuje dzieci, to dziewczynce się zawsze mówi, ty musisz być odpowiedzialna, ty musisz o wszystkim pamiętać, ty musisz mieć wszystko na głowie, ty po prostu bądź jak mama, a ty, synek, tam rzuciłeś to, ty se pograj, ty się tam nie przejmuj, bo ty jesteś jeszcze dzieckiem. Nie? Może się mylę. Mam nadzieję, że się mylę, ale mam takie wrażenie wiele razy, że tak się dzieje na poziomie dzieci. Później te dzieci, bo to już się dzieje kilkadziesiąt lat, później te kobiety stają się matkami i one później mi mówią w konfesjonale, tak, księże, ja nie mogę polegać na tym mężu, tak, co mu nie dam, to wszystko zepsuję, tak, i ja muszę sama dbać o wszystko, o dom, o to, o tamto. I to jest, wydaje mi się, powiązane wszystko.
Nawet żarówka wkręca w drugą stronę.
Tak, jeżeli wkręca, bo, ale ja akurat mężczyzn rozumiem, nie? To jest 6 żarówek, jakby 2 nie działały, to bym się nie spieszył tam, żeby... Jeszcze są 4, nie? Ale podejrzewam, że kobieta by nie wytrzymała tego, że nie ma tych 2, nie? Ja bym stwierdził, że jeszcze jest dobrze.
Z antykoncepcją bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo jeżeli człowiek traci koncepcję, jeżeli chodzi o przyjęcie życia, to jednocześnie traci koncepcję o to, jak to życie przeżyć, traci koncepcję na mądrość, na relacje, na wszystko. Jest to po prostu zakłamane i trudne potem do odwrócenia, a zło rodzi zło jeszcze większe.
Tak jest, to jest jakby kwintesencja odpowiedzialności, tak? Wziąć odpowiedzialność za kobietę, wziąć odpowiedzialność za dziecko, tak? Co może być większą odpowiedzialnością mężczyzny? I w momencie, kiedy ta współczesna kultura zdejmuje z niego tę odpowiedzialność, no to jak oczekiwać, że on będzie odpowiedzialny w jakichś mniejszych sprawach? Takie mam przeczucia, tak? Bo to nie jest udowodnione nigdzie w żadnym szacownym piśmie naukowym, ale tak czuję, że to jest chyba prawdziwe.
Dobre stwierdzenie. Dlaczego tego nie ma w takich pismach naukowych? Bo nauka bardzo często sprzedała się komercji i sprzedała się też takim prądom myślowym, które popierają wolność bez odpowiedzialności, miłość bez relacji. I stąd brakuje nam takich wzorców opracowań, które pomogłyby im, uzasadniłyby słuszność tego, co Jan Paweł II, Benedykt XVI, Jan XXIII, Paweł VI, Leon XIII, papież Franciszek i Kościół i Salezjanie oczywiście od lat przypominają i mówią, że nie warto kombinować, jeżeli chodzi o formację, jeżeli chodzi o wychowanie drugiego człowieka. Dekalog jest podstawą tego, by być świętym, by być wielkim. Andrea, mikrofon. tak popytaliśmy was w trakcie tego programu, to było jeszcze przed 22, jest 23:15. Do jakich wniosków dochodzisz po całej tej audycji, która powoli jeszcze kwadrans ponad pozostał?
To jest dobre pytanie, ponieważ bardzo wiele tematów jakby zostało poruszonych, bardzo wiele kwestii bym powiedziała. Jakby wiele aspektów, które teraz zostały wypowiedziane przez wszystkie osoby, dały mi bardzo do myślenia, ponieważ myślę, że mój dobór partnerów może do tej pory, to niekoniecznie się kierowałam takimi wartościami, które dzisiaj padły. I myślę, że bardzo, bardzo mi dały do myślenia. I myślę, że wezmę to po prostu ze sobą, tą wiedzę, natomiast jest tych aspektów zbyt wiele, żeby teraz wszystkie wymienić.
Jesteś osobą młodą. Myślę, że nasze pokolenie, księże Michale, to nie bardzo rozumie tego sformułowania partner, prawda?
Aha. Ja już naprawdę niewiele rozumiem, czas umierać.
Partner, bo na to mówiło się chłopak, prawda? Narzeczony, mąż, ojciec, prawda, potem dziadek, nawet żona na męża mówiła dziadek, prawda, no taki była jakaś stopniowanie, jeżeli chodzi o relacje kobiety do mężczyzny, a tak to była moja dziewczyna, prawda, moja piękność, różne tam różyczki, żabki, mój książę, prawda, potem była narzeczona, żona, matka i babcia, o prababcia, moja prababcia, mówił pradziadek, prawda, o swojej żonie. Nagle pojawiło się taki partner i już nawet czasem żona mówi o swoim mężu, partner.
Może ma na myśli Peugeot partner, nie wiadomo.
Ale przepraszam, tak się zastanawiam nad tym, co powiedziałaś.
No tak, chodziło mi o chłopaków. Nie zastanawiam się. Tak naprawdę, Boże, muszę się nauczyć tego języka kościelnego, ponieważ
to nie wiem, czy to kościelne. To taki był po prostu język. Tak, tak. A od języka wiele, wiele zależy. Taki był język po prostu, że miało się chłopaka i czy to chodziło się z nim do kościoła, czy się nie chodziło, to się miało chłopaka, prawda? Aha. Po prostu był chłopak, była narzeczona, był narzeczony, a potem był mąż, żona. I wiele osób zastanawia się, ja również, dlaczego nagle pojawiło się, że ktoś ma partnera albo partnerkę, prawda?
To znaczy,
takie dygresje na marginesie.
Tak, tak. No, mi się po prostu to kojarzy tak, że chłopak to jeszcze taki chłopczyk. A już mam 27 lat, a tak głupio powiedzieć, mój mężczyzna, tak? Mój dobór mężczyzn to tak... No. A chodziło po prostu o tego przyszłego męża, tak? Mhm.
I co jeszcze z tej naszej audycji, spotkania?
To może przekażę mikrofon Piotrowi.
Piotrowi, tak. Piotr.
Tak jak Andra już powiedziała, dużo rzeczy w sumie padło. I tak staram się wnioskować, że było tak coś najważniejszego, ale myślę, że tak jakby to w sumie zebrać.
Z czym wychodzisz? Zapytacie kumpel, ty słyszałem cię w Radiu Maryja wczoraj, o czym tam gadaliście?
Wow, no to przede wszystkim o tym, jak być obecnie, myślę, dobrym ojcem, co nie. Wiele wątków poruszonych. Myślę, że gdzieś tam do mnie chyba najbardziej trafiła taka obecność i żeby być z tym dzieckiem, żeby być też dobrym dla kobiety. Też podobał mi się wątek z tym, że najpierw trzeba być dobrym dla swojej kobiety, dla swojej żony i to będzie, nie wiem jak to powiedzieć, tak zwiastowało dobrego ojca, może tak? Coś tego rodzaju.
Prorokowało, tak, przewidywało.
Dokładnie.
No to dziękujemy. Tak, no to prosimy, Ola. Tutaj mikrofon podajemy ten do dyskusji. jako przedstawiciel całej diakonii, to Ania.
Jakie refleksje? No na pewno po moje doświadczenie, znaczy wydaje mi się, że dużo tutaj, tak jak już tu powiedział Piotrek i Andrea, no wydaje mi się, że ta jednak rola ojca najbardziej tak naprawdę, myślę, że tutaj zapamiętam z dzisiejszej audycji, o tym, no, jaki powinien być przyszły ojciec dla kobiety w przyszłości, po prostu dla rodziny. Więc wydaje mi się, że to najbardziej zapamiętam, rola tutaj ojca.
Mm-hmm. No, dziękujemy, że jesteśmy. No, księże Michale, co na jutro?
Na jutro chciałbym, żebyśmy porozmawiali, zastanowili się nad drugą osobą Trójcy Świętej, bo jeżeli prawdziwy obraz Boga, no to oczywiście chrześcijańska Trójca. Najpierw Bóg Ojciec, jutro Jezus Chrystus jako Zbawiciel. Tak, Jezus, który zbawia mnie od zła, od grzechu. I to jest też ciekawe, zobaczcie, że świat dzisiejszy mówi, że nie ma grzechu, a skoro nie ma grzechu, to nie potrzeba Zbawiciela. To jest logiczne, nie? Po co mi Zbawiciel, skoro już wszystko mam? Więc chciałbym, żebyśmy nad tym się zastanowili, co to dzisiaj dla nas oznacza, nie? Że Jezus nas zbawia. Bo to jest takie bardzo abstrakcyjne. Jak zapytamy dzieci na mszy dziecięcej, to one powiedzą, że Jezus zbawia, ale nikt nie wie, na czym to polega. A jakby zapytać dorosłych...
Michał nie wie, jak trafił w sedno, bo wczoraj o tej porze rozmawiałem z takim doktorem Grzegorzem Osińskim na antenie Radia Maryja, który wydał drugi tom takiej pozycji naukowej Transhumanizm. Transhumanizm to jest taka ideologia, która jest daleko zakrojona, jeżeli chodzi o stworzenie możliwości przeniesienia ludzkiego umysłu do komputera, czyli do rzeczywistości cyfrowej. Bardzo ciekawa pozycja. I właśnie też pytaliśmy o zbawienie, że jeżeli teraz ten świat cyfrowy, świat wirtualny ma taką propozycję, że ty nie umrzesz, bo będziesz zawsze żył, jeżeli przeniesiemy cię do sieci, a tam już masz brata bliźniaka, który czasem lepiej i więcej wie o tobie samym albo przewiduje szybciej, no to wówczas to pytanie o zbawienie jest jednym z kluczowych pytań. Więc jak zobaczyłem temat jutrzejszego właśnie takiego czasu wzrastania, 21:30, od czego Jezus zbawia, czy w ogóle potrzebne nam jest zbawienie przy obecnej koncepcji człowieka. Może to tak w młodzieżowej audycji trochę trudno brzmi, koncepcja człowieka, ale my patrzymy na człowieka i tutaj ksiądz kleryk Wiktor mówi o asystencji młodemu człowiekowi, w jakim celu, by go ukształtować po Bożemu, by osiągnął zbawienie. My przecież te rekolekcje przeżywamy ze względu na Pana Boga. Tutaj Michał mówi o swojej relacji do braci, do taty, do mamy, do środowiska rodzinnego. Andrea mówi, że przemyślała tu pośród nas relacje do mężczyzn, do partnerów, prawda, i coś wynosi nowego, to mruga takie światło, jest zbawienie, jest życie wieczne, prawda? Odpowiedzialność jest coś, za co odpowiadamy, a nie, że da się to naprawić, Ctrl Z, albo załadujmy od nowa i upgrade będzie, prawda, jakaś tam aktualizacja, założymy sobie jeszcze jakiś antywirus, żeby nas nic nie dopadło, a tu ksiądz mówi o czym? O grzechu? Proszę księdza, na grzech jest antywirus.
Jestem staroświecki bardzo. I tak, i na pewno będę chciał też powiedzieć, że Jezus jest w centrum w ogóle, że Jezus jest jedynym Zbawicielem. To też jest coś takiego, co dzisiaj młodzież powtarza, i młodzież i dorośli, bezmyślnie. Tak, że religii jest tyle, że w zasadzie to nie wiadomo, już Pan Bóg sam nie wie, ile tego jest i czy to Mahomet, czy Budda cię zbawi. Nie, Jezus Chrystus, jedyny.
Poza Kościołem nie ma zbawienia.
O tak.
O, to będziemy jutro tutaj się inspirować. Sobota nam jeszcze zostaje.
Tak, i sobota o Duchu Świętym, który uświęca. Tak, uświęca mnie moralnie. zmienia mnie, bo ja próbowałem na różne sposoby się zmienić, to nie działa. Moje postanowienia słabo wychodzą, więc potrzebuję ducha, który mnie przemieni wewnętrznie.
Bez tych rekolekcji człowiek będzie gorszy, świat będzie lepszy?
Bez rekolekcji będzie na pewno uboższy. Potrzebujemy cały czas nawracania się. To jest w ogóle proces, który najlepiej wychodzi nam w codzienności, ale w Wielkim Poście szczególnie mamy ten dar tego dodatkowego czasu i dodatkowej refleksji.
Jesteśmy przed piątą niedzielą Wielkiego Postu. My tylko te rekolekcje mamy takie nauki, prawda? Ale w piątek zapraszamy młodych na drogę krzyżową do swoich kościołów, a na 16:30 przed radioodbiorniki, potem na 21:30. No i uwaga, ojciec miłosierny, dzisiaj tak bardzo podkreślaliśmy, no ale to syn jutro będzie o tym wskazał nam drogę pojednania w mocy Ducha Świętego, więc tutaj księże Michale, prosimy nas tutaj tak na kolana poprowadzić do pojednania.
Tak, właśnie, potrzebujemy na pewno spowiedzi. Zobacz, że mamy w ogóle taką możliwość, mamy tych kościołów 10 tysięcy parafii w Polsce i 30 parę tysięcy księży. I zachęcam cię, drogi młody człowieku, żebyś skorzystał z sakramentu spowiedzi. Nic to nie da, że będziemy sobie tutaj filozofować, rozmawiać i rozważać, jeżeli ty się nie upokorzysz przed Bogiem, nie upadniesz na kolana, nie powiesz Jezusowi: kocham cię bardzo, żałuję bardzo, przyjmij mnie z powrotem. Zobaczysz, że spotkasz tam zawsze miłosierdzie. Ja zawsze spotykałem miłosierdzie w konfesjonale i mam nadzieję, że ludzie, którzy do mnie przychodzili do konfesjonału, też doświadczali Bożego miłosierdzia. I do tego cię bardzo zachęcam, wiesz, bo naprawdę nasze tutaj rozmowy, różne mądrości, one niewiele wniosą, jeżeli twoje serce pozostanie w grzechach, bo grzech jest śmiercią, tak jak mówi Pismo Święte.
Bóg Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą, wielkie słowa rozgrzeszające człowieka, wypowiadane nad tym, który przychodzi, by wyznać swoje grzechy, przygotowane rachunkiem sumienia, żalem za grzechy, szczerą poprawą, szczerym pragnieniem poprawy. Rekolekcje nie są ważne bez spowiedzi, bez nawrócenia, bez Eucharystii. My tutaj mamy tylko nauki, można powiedzieć, chociaż tabernakulum mamy bardzo blisko Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. To jednak te rekolekcje niech będą też pójściem do kościoła, do swojego kościoła, do tego, który ma historię, który jest zbudowany właśnie przez naszych ojców, przez nasze pokolenia. Na koniec zagramy Wiktor Bend, tak? Rekolekcje, czas wzrastania, no to czas teraz na pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz?
Ja pozdrawiam mojego tatę, moją babcię, mojego chłopaka.
Ania pozdrawia, tak?
Tak, ja pozdrawiam tutaj Dorotę z lądu, która też się do nas dodzwoniła. Pozdrawiam całe Dębrzno, które nas słucha, moją rodzinę z Rumi i naszych tutaj przyjaciół z Rumi.
Ja pozdrawiam diakonię muzyczną Oazę, która nas słucha, i swojego narzeczonego Bartosza, który też nas nagrywa.
To mówiła Ada. I ja również chcę pozdrowić diakonię muzyczną Oazę. No i oczywiście rodzinę, tutaj może znajomych, salezjanów, którzy też słuchają. U góry tutaj gdzieś są i podsłuchują i przepisują różne rzeczy. No właśnie, i jeszcze Michał.
Ja pozdrawiam moją rodzinkę z domu i moją klasę ze szkoły.
Jaka szkoła?
Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni.
Mhm. Andrea?
Ja pozdrawiam tatę, który pewnie już zasnął, natomiast wiem, że chciał nas posłuchać, oraz mama i rodzina, która jest z Rumi. Mhm.
I Piotr?
Ja tak samo rodzinę wszystkich też znajomych słuchających tej audycji.
Przyszłą żonę.
Przyszłą żonę, jeśli słuchasz, tak.
Dziękujemy, tak jak już niejednokrotnie mówiliśmy. Jutro z Rumi słyszymy się o 16.30 na antenie Radia Maryja, o 21.30 czas wzrastania i w sobotę o 16.30 to nasze rekolekcyjne spotkania, prawdziwy obraz Boga. A teraz modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta, sięgamy po brewiarz. Jak to było z tymi mężczyznami? Na różańcu nie?
Nie bardzo, na nie językach, nie bardzo, na brewiarzu.
Na brewiarzu, a zatem przystępujemy do modlitwy brewiarzowej. Przypomnę, czwartek, hymn Chryste, tyś dniem pełnym blasku, psalmodia z czwartku w tomie drugim, strona 1223, wydanie skróconym 1183. Prosimy o przewodniczenie naszej modlitwie księdza rekolekcjonisty, księdza Michała.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.
Czynimy rachunek sumienia. Stańmy w prawdzie przed Bogiem.
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, Obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki, kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupię.
Chryste łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Ciało moje
będzie spoczywać bezpiecznie.
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana, Tyś jest Panem moim, poza Tobą nie ma dla mnie dobra.
Wzbudził On we mnie miłość przedziwną do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi.
A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, pomnażają swoje udręki.
Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich, nie wymówią ich imion moje wargi.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza.
Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje.
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie.
Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie.
Sam Bóg pokoju nie was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas usłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem
i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam spokojny sen i odnów nasze siły wyczerpane całodzienną pracą, abyśmy przez Ciebie pokrzepieni służyli Tobie ciałem i duszą. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Wielkopostne rekolekcje dla młodzieży na antenie Radia Maryja z Salezjańskiego Ośrodka Młodzieżowego i też sanktuaryjnego i parafialnego z Rumi nad Morzem prowadzi ksiądz Michał Mejer. Z nami w studiu
też była Andrea, Piotr, Ania, Ola, Ada, Wiktor, Michał, to diakonia muzyczna. Jutro drugi dzień poszukiwania prawdziwego obrazu Boga. Bóg planuje naszą historię, przewiduje bardziej niż my jesteśmy w stanie cokolwiek przewidzieć, bo jutro chcemy słuchać o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, a przecież jutro pierwszy piątek miesiąca, zatem Najświętsze Serce Boże, zmiłuj się nad nami, aby serca nasze były na wzór serca Jezusowego. I o tym jutro będziemy słuchać o 16.30 i będziemy też rozmawiać o 21.30. Krzysztof Gawski, Paweł Bielicki, odpowiedzialni za realizację naszych transmisji. Gorąco serdecznie wszystkim dziękujemy, też gospodarzowi tego miejsca, księdzu doktorowi Januszowi Sikorze, proboszczowi, kustoszowi, dyrektorowi domu zakonnego. Pozdrawiamy wszystkich salezjanów, jak również wszystkich tych, którzy korzystają z tego środka duszpasterskiego, ale też wszystkich salezjanów, czy to w Polsce, czy to poza granicami naszej ojczyzny. Do studia Radia Maryja w Toruniu przekazujemy głos. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.